Dobry wieczór. Nie, no nie dobry wieczór.
To witamy nie wszystkich. Dobry wieczór. To nie jest dobry przede wszystkim dzień. Więc wieczór
zacznijmy
na pewno.
Od tego, że ten podcast będzie puszczony 1 stycznia, co oznacza, że większość ludzi nie, może nie czuć się zbyt dobrze tego dnia.
To prawda.
Dlatego mamy nadzieję, że ten podcast jakoś rozweseli wam ten dzień. Także witamy w naszym chyba którym czwartym.
Czwarty, no bo już pół roku to trzeci i teraz czwarty. Matematyka on point.
Jak to dobrze, wiesz co, jednak jak się jest na uczelni wyższej, takiej technicznej, to jednak człowiek umie takie rzeczy pomyśleć nad tym.
Prawda. Zasadzie.
Dziękuję ci, Alice, że jesteś tu z nami, bo nie wiem, co bym zrobiła bez ciebie w tej sytuacji.
Ja nie wiem, co bym zrobiła bez ciebie, bo zostawiam swoje notatki w domu.
To prawda. Także naszą czwartą książką jest Demian Hermana Hesse, jak już osoby, które z nami czytały, wiedzą, albo osoby, które z nami nie czytały, może też wiedzą, bo po prostu zignorowały nas i stwierdziły, nie, tej książki nie przeczytamy, brzmi źle.
Żałujcie.
Ale żałujcie. Jest czego żałować.
Prawda.
Zdecydowanie. Mamy pewne podejrzenia, że tę książkę, czwartą już książkę, czytało mniej osób niż wcześniejsze. Nie wiemy z jakich
względów.
Alicja właśnie pokazała wszystkim ładnie tę książkę. No, żałujcie, że nie widzieliście, nie widzicie. Wasza strata, dokładnie. Nie nasza wina, no to jest podcast, no nie wiem dlaczego nie widzicie, nie rozumiem. Także opowiem trochę o niej, znaczy opowiem o niej, w sensie nie będę wam mówiła wydarzeń, bo według mnie to jest bez sensu.
Tak.
Spotkaliśmy się na dyskusję, więc jednak będziemy dyskutować, ale zrobimy taki wstęp, który jednocześnie może będzie ciekawy dla osób, które to czytały, no bo nie każdy jednak tak bardzo zagłębia się w jakąś książkę, tylko ją po prostu czyta. Zacznijmy od tego, że to jest chyba najstarsza książka do tej pory, jaką czytałyśmy, bo jest z 1919 roku. I z tego, co pamiętam, ta książka nie została wydana od razu po jej napisaniu, bo tam były jakieś problemy z cenzurą. Chyba, że została wydana od razu tylko pod pseudonimem, nie pamiętam jak to w końcu było, ale to akurat nie jest istotne w naszej dyskusji. Istotne jest to, że ogólnie autor Demiana dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, więc jeżeli jesteście osobami, które nie przeczytały tej książki, to może to jakoś was skłoni do tego, żeby poznać
może
jego twórczość.
Może skłoni, zachęci po prostu.
Zachęci, bo nie jest to po prostu, wiem, że może większość z was nie kojarzy Hermana Hesse, bo nie jest to raczej taki bardzo...
Znaczy, mi się wydaje, że mogą kojarzyć na pewno albo przez Wilka Stepowego, bo to jest bardziej popularna książka tego autora, tak, przynajmniej z tego, co ja zauważyłam. Albo przez tą Siddharę. Czy co?
Nie wiem
w ogóle, jak się dobrze.
Może po prostu was to skłoni, żeby zapoznać się z twórczością tego autora, bo nie mówię, że dostał za Demiana Nagrodę Nobla, bo nie, bo raczej za ogół twórczości, ale no po prostu jest to zdecydowanie autor, z którym warto się zapoznać. Ja zdecydowanie będę czytać więcej jego książek po Demianie. Zacznijmy od tego, że Demian nie jest książką, w której bardzo dużo się dzieje.
Tak, to prawda.
Przyznajmy sobie to od początku.
Szczególnie, że to nie jest długa książka. W nowym wydaniu jest ile stron? 250? Ale ja czytałam najpierw taką wersję, która ma 180.
Mniej, bo w nowym wydaniu jest jeszcze te...
Aha, no tak.
245, dobra, no to się za bardzo nie... A nie, też nie. Chwila. Jednak, przepraszam. 239.
No, więc to nie jest
jakoś
dużo.
Jakoś bardzo dużo.
Szczególnie, że tu są duże marginesy.
Tak, bardzo duże marginesy.
No, więc to jest krótka książka. I to dla jednych może być plusem, dla niektórych może być minusem, ale też wiadomo, no, że na takiej ilości stron nie dzieje się aż tak dużo.
Dokładnie, plus nie jest to raczej książka stworzona do tego, żeby działo się tam dużo.
Dokładnie.
I osoby, które czytały, no to wiedzą też, czy im się podobało, czy im się nie podobało, bo po prostu wspominamy o tym, no bo jednak niektórzy szukają czegoś innego w literaturze, tak? Ale jeżeli lubicie książki, o których można dużo myśleć, kiedy się je czyta, i ja osobiście mam tak, że jak czytam jakąś książkę, i później myślę o niej, na przykład tydzień później, miesiąc później, nie wiem, rok później nagle przychodzi mi ona na myśl, tak po prostu mi się przypomina i myślę sobie o jakiejś rzeczy, która się tam wydarzyła, to jest dobra książka, bo znaczy, że została mi jakoś w pamięci, więc Demian zdecydowanie jest taką książką. Nawet jeżeli wam się po prostu nie spodoba, to na pewno jakieś przemyślenia będziecie mieli w trakcie jej czytania,
też
albo mieliście
tak
dla osób, które przeczytały, bo wiem, że na pewno ktoś przeczytał. Jak już jesteśmy przy tym, no to zdecydowanie jest to książka, która jest po prostu psychologiczna. Bardziej taka filozoficzna, egzystencjonalna,
tak.
Po prostu podejmująca bardziej tematy o jednostce jako takim indywiduum, a nie bardziej o świecie tak jakby,
no,
w sensie to
znaczy
jest skupione
trochę...
bardzo na osobie po prostu.
Tak, ale też no na przykład w sensie jest motyw dobra i zła,
tak.
Który jakby no on, no motyw dobra i zła się odnosi jakby no do świata, ale wszystko też zależy od jednostki, jak patrzy na ten świat i co tak naprawdę uważa za dobro i zło.
Tak, zgadzam się z tym.
Więc to tego typu książka. Tak. Jak ktoś nie lubi, no to po prostu nie lubi.
Dokładnie. I ogólnie książka skupia się wokół naszego głównego bohatera, który przez całą książkę po prostu poszukuje prawdziwego siebie.
Tak.
I to bardzo wiąże się w ogóle z psychoanalizą, z psychiką i tu widać bardzo wpływ tego i to nawet sam Herman tego nie ukrywa. Nawet w książce jest do niczego chyba odwołanie tak konkretnie, że bohater chyba wspomina o tym. Ważne jest też to, że odwołuje się bardzo do w ogóle analizy snów i do takiej psychoanalizy dotyczącej bardziej duchowości, a nie tego, że co, w sensie takiej podświadomości, wiecie o co chodzi. Mm-hmm. Że nie jest to coś, czego jesteśmy do końca świadomi, ale jednocześnie odkrywamy to, bo to jest z naszej podświadomości.
Mm-hmm.
Także to jest właśnie ten typ książki, który się obraca wokół tego wszystkiego, więc jeżeli nie ukrywam, że to na pewno nie jest coś, co wszyscy chcieliby przeczytać, ale myślę, bo jak przeglądam sobie...
Wiesz co, ja ci powiem tak, ja uważam, w sensie, bo czytałam parę opinii różnych w internecie, że to jest książka trudna,
tak,
ale, zależy jak na nią spojrzeć, bo moim zdaniem tak naprawdę w głównej, w tym jakby, wiadomo, każdy czyta książkę i może ją odebrać na różne sposoby i uważam, że to jest jedna z tych książek, które właśnie mimo wszystko, że jakby ona nie jest konkretnie nastawiona na to, żeby przekazać czytelnikowi jakiś punkt widzenia.
Tak.
Bo tu jest pokazane bardzo dużo różnych punktów widzenia. Nawet na przykładzie tylko jednego bohatera, który często jakby zmienia swoje zdanie na tematy różne. Że na przykład już nie wie, co jest dobre, co złe. W każdym razie, bo jak ja ją przeczytałam pierwszy raz, no to właśnie uważałam, że ona jest łatwa, jeśli chodzi o jej odebranie.
Tak.
Bo te motywy nie są bardzo trudne, ale... Jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany tym wszystkim, to można sobie doczytać i przeczytać o różnych jakby takich bardziej ukrytych rzeczach, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka.
Zgadzam
więc
się.
Generalnie w samej interpretacji ona nie jest trudna.
Ta książka może się po prostu wydawać skomplikowana przez to, że ona jest z XX wieku jednak książką, więc to nie jest tak, że jest napisana bardzo archaicznym językiem, bo nie jest, tylko że jest po prostu napisana jakimś jednak troszeczkę innym stylu niż takie współczesne książki. I wiadomo, że porusza takie tematy, które może nie są nam takie na co dzień bliskie, jeżeli ktoś się tym nie interesuje oczywiście, ale też według mnie nie jest bardzo trudna w takim odbiorze, jeżeli chodzi o nawiązania. Tak. Bo niektóre są nawet konkretnie wskazane.
Właśnie. Z jednej strony to jest może dobrze, z drugiej może nie, no bo zależy jak kto lubi spędzić czas na myśleniu i na czytaniu. No ale jak już powiedziałam, można sobie doczytać w internecie o właśnie tak jak Klaudia na początku powiedziała o tym wpływie. Nie powiedziałaś kogo?
Nie powiedziałam o Jungu, tak.
Tak,
nie
powiedziałam o jego wpływie na autora.
Tak, bo mi się wydaje, że... bo to jest po prostu... Można sobie to... Nawet na Wikipedii tak naprawdę, bo akurat tego to chyba czytałam na innej stronie, ale wiem, że na Wikipedii nawet, jeżeli sobie wejdziecie przeczytać jakąś krótką notkę o Demianie ogólnie, to na pewno też znajdziecie jakieś nawiązania i to jest
tak, ale chodzi mi o to, że jak się ludzie, którzy się tym interesują, na pewno to zobaczą od razu.
Od razu,
tak. Ale jeśli ktoś nie wie o tym, no to może poczytać o tym i to nie jest tak, że wszystko jest podane na tacy, jak się to czyta. Mhm. Momentami jest, ale to nie jest tak, że nie można się zagłębić w tą książkę bardziej.
W sensie, jeżeli chodzi o Carla Gustava Junga, no to do niego Herman się odwołuje dość często. W sensie, jak czytam o tym jakiś artykuł, to wydaje mi się, że to nawet nie w jednej książce. Ja akurat to, jak czytałam, to zauważyłam, bo miałam po prostu to na zajęciach, na studiach, ale wiem, że na przykład w szkole w ogóle się o tym nie uczy, więc no to nie dziwne, że ktoś by tego nie zrozumiał, bo to nie ma w ogóle...
No tak.
I nie ma w tym nic złego. Tak jak Alicja mówi, według mnie też nie jest to bardzo trudne w odbiorze i bardzo szybko można znaleźć informacje o tym, co dokładnie autor tak naprawdę miał na myśli, bo autor się później na ten temat oczywiście wypowiadał, także to było to. I jak przeglądam książkę i zaznaczam sobie cytaty, to znalazłam jeden cytat, który według mnie idealnie opisuje tę książkę. Lecz mnie interesują jedynie te kroki, które czyniłem w życiu po to, aby dojść do samego siebie. W sensie, to według mnie tak idealnie podsumowuje to w ogóle, po co jest ta książka i co się dzieje w tej książce.
Tak.
Teraz myślę, że przejdziemy już do takiego konkretnej takiej dyskusji.
Mm-hmm.
Nie będziemy ukrywać, że przejdziemy w pewnym momencie do również wspomnienia o BTS. Jeżeli nie wiecie, kto to jest BTS, to jest to koreański zespół. I po prostu wspomnimy o tym, bo oni nawiązują w pewnym sensie do Demiana, ale to nie jest tak, że będziemy o nich mówić cały podcast, więc spokojnie, jeżeli po prostu nie lubicie, nie wiem, nawiązań w ogóle jakichś popkulturowych do tego i was to nie interesuje, interesuje was tylko książka, to po prostu sobie wyłączycie w pewnym momencie. Przejdziemy po prostu teraz bardziej do analizy. Także, według mnie, tak naprawdę są chyba takie trzy główne. No, motyw religii przede wszystkim.
Mhm.
Znaczy religii, no nie... Nie chodzi mi o taką, wiecie, religię, po taką tradycyjne postrzeganie religii.
Może chodzi bardziej po prostu o wiarę, nie o religię.
Wiarę, religię, bardziej coś takiego, może bardziej nie, że samą religię, tylko motyw takiego zwątpienia trochę w to, co nam ludzie wokół mówią.
Tak.
Motyw oczywiście taki psychologiczny, no i psychoanalityczny, czyli po prostu, że odkrywanie po prostu samego siebie i też motyw matki. Tylko on jest bardzo dziwnie poruszony, ogólnie motyw rodziców w tej książce, bo my tak naprawdę o rodzicach słyszymy tylko na początku, no i później, że on w ogóle nie kontaktuje się z nimi za bardzo. Tak naprawdę ci rodzice na początku są jako taka, no nie wiem, ostoja jednocześnie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony jak on się już uwalnia tak jakby od tego, że oni nim kierowali i on był pod ich opieką, to staje się innym człowiekiem i on nie chce już wrócić tam, żeby tak jakby znowu może być pod ich kontrolą, no nie wiem. Więc to nie jest jakoś taki rozległy motyw, więc tak teraz tylko o tym wspominam, bo za dużo nie mam o tym do powiedzenia. Zdecydowanie ta książka ma dużo więcej wątków, po prostu chodzi mi o to, że takie główne, wiecie o co chodzi. Także zaczniemy może od tego motywu religii albo antyreligii i powiem wam na początku ciekawostkę, ponieważ zrobiłam wyszukiwanie na ten temat. Nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. I powiem wam, że Bóg, o którym jest mowa w książce, czyli Abraxas, jest najwyższym bóstwem w mitologii perskiej i gnostyckiej. Ale Demian nawiązuje do tego gnostycyzmu, a nie do mitologii perskiej, co jest raczej logiczne. I ten gnostycyzm był już od pierwszego, drugiego wieku naszej ery.
Nie wiedziałam o tym.
No właśnie, ja też, dlatego o tym teraz wspominam.
Ale w sumie o czym ja wiem.
I właśnie... Właśnie Hermann Hesse nawiązuje do religii z pierwszego, drugiego wieku. Także to nie jest tak, że to jest coś wymyślonego. Bo ja na przykład wcześniej nie słyszałam o tym przed Demianem, więc...
Znaczy ja też nie.
Więc po prostu można odnieść wrażenie, jeżeli się człowiek nie obraca w kręgu tych tematów, że to jest wymyślone w jakiś sposób przez autora. Jeżeli chodzi o nasz motyw religii, to chciałam porozmawiać o motywie tego znaku Kaina, który jest w książce, ponieważ według mnie to jest bardzo ciekawe, jak tak naprawdę jest to postrzegane jako właśnie taki symbol wstydu, takiego bardziej piętna. A w książce i sam bohater odczuwa go jako właśnie odmienność bardziej niż wstyd. I to jest nawet wspomniane w książce. Później, jak już spotyka się z Ewą i z Demianem, to ona rozpoznaje go niby po tym znaku i mówi, że właśnie no, ludzie, tak jakby ich pokroju, noszą takie właśnie niby piętno, ale to jest bardziej pokazanie, że oni są inni niż reszta ludzi. W sensie, wydaje mi się, że to jest właśnie taka metafora tego, że no, nie wszyscy poszukują w życiu. Znaczy, to jest logiczne, że nie wszyscy w życiu poszukują tego samego, ale że tak jakby nie każdy jest w swoim życiu zainteresowany w ogóle poznaniem samego siebie. I to jest bardzo w Demianie odczuwalne raczej, że większość ludzi bardziej żyje po prostu, żeby żyć. W sensie nie odczuwa takiej potrzeby bardziej, żeby, nie wiem, dotrzeć do głębi po prostu swojego ja. Znaczy, nie mówię, że to jest źle. Oni po prostu dobrze się czują w świecie,
tak.
Ale są też jednostki, które jakoś nie umieją sobie z tym poradzić. I najwyraźniej te jednostki szczególnie bardzo dobrze się rozpoznają.
Szczególnie też, że jeśli na przykład czują, że jakby
nie przynależą.
Są w świecie i są otoczeni ludźmi, do których tak naprawdę nie należą. W sensie chodzi mi o to, że nie należą do jakiejś społeczności albo że są tam tylko z jakiegoś powodu, tak jak że Demian tam był, tylko dlatego, że jego rodzice tam byli, jego siostry.
Albo później, jak on bardziej właśnie był niby tym takim przywódcą, w cudzysłowie, tej grupy, że tam bawili się i w ogóle, no to też Demian później wspomina o tym, że Sinclair to robił dlatego, że po prostu odczuwał potrzebę bycia w grupie taką, że jeszcze nie był gotowy, żeby całkowicie...
Poczekaj, co? Ja powiedziałam o tym.
O Sinclairze powiedziałaś jako Demian?
Demian.
A to nie wyłapałam też tego.
No to ja teraz do mnie dotarło.
To wiecie, o co ci chodziło. Rzecz, o której chciałam powiedzieć, to coś, o czym powinnam powiedzieć na początku właściwie. jak mówiłaś o sprawie dobra i zła i o tym, że to się przeplata w tej książce i właśnie jest ten Abraxas, który jest jednocześnie bogiem dobra i zła, to tak, to ten wątek zdecydowanie.
No, znaczy ja w sumie chciałam jeszcze powiedzieć, tylko to nie jest tak w sumie a propos tej religii, tylko to jest tak a propos wszystkiego, że właśnie no każdy człowiek jest inny i może interpretować wszystko na różne sposoby i tak jak na przykład no, Emil był uczony jakichś tam konkretnych motywów i tego wszystkiego wzorów w życiu i spotyka sobie takiego Demiana, który ma zupełnie inne wyobrażenie o życiu. Tak. I jakby to nie znaczy, że ktoś jest gorszy z tej dwójki, tylko po prostu każdy myśli inaczej. I tak samo jest w prawdziwym życiu i to się odnosi do wszystkiego, czy do religii, czy do w ogóle życia, czy do relacji międzyludzkich. Każdy wszystko może odbierać
inaczej. Tak, chciałam powiedzieć o tym, że sam tak jakby narrator, czyli Sinclair, tak, bo on jest narratorem, wspomina o tym, że ta historia jest pisana z perspektywy czasu i tak naprawdę starszy Emil nam to opisuje. I że mamy być świadomi tego, że ta historia może być przekształcona w jakiś sposób, w sensie no, że tak jakby jego starsza wersja inaczej postrzega może to, co robił, jak był młodszy, mimo że no, stara się to opisać w taki sposób, jaki odczuwał to, kiedy był młodszy, ale jednak, że nie jest to do końca możliwe.
No tak.
I no, nie wiemy tak naprawdę, jak to wpływa na historię, ale zdecydowanie fajnie tłumaczy fakt, że ta książka jest jaka jest. W sensie, no bo to jest taka narracja, że może... No bo nie jest taka bardzo... Jest taka dojrzała bardzo. I no, to nie jest zdecydowanie taka książka na poziomie, no nie wiem. Znaczy nie chcę nikogo teraz obrażać, w sensie no nie jest na takim gimnazjalnym poziomie pisania, wiecie o co chodzi.
Mm-hmm, ja wiem.
Ona jest po prostu napisana przez doświadczonego człowieka i to bardzo widać, więc myślę, że to jest fajny zabieg, że autor wprowadził coś takiego, żeby o tym wspomnieć. Dzięki czemu tłumaczy nam to, dlaczego to jest napisane w taki, a nie inny sposób. Tak, czyli główny motyw. Motyw psychoanalityczny, czyli tak naprawdę cała ta książka to jest jedno wielkie obserwowanie tak naprawdę myśli głównego bohatera i jak one się zmieniają. W sensie, że jak konkretne rzeczy i mentorzy, które on tam napotyka na swojej drodze, wpływają na jego życie. I myślę, że to jest najciekawsze w tej książce, że jesteśmy w stanie obserwować, może nie w 100%, ale jesteśmy w stanie obserwować proces myślenia i zmiany innego człowieka. I myślę, że no, nigdy nie będziemy mieli na to szansy z takim realnym człowiekiem, w sensie, no bo to jest bohater literacki, nie jest to człowiek, który istniał naprawdę. Chociaż no wiadomo, że może jakieś elementy autora są w tym bohaterze, bo zwykle tak jest, że jakieś tam mogą być. To jest dla mnie najciekawsze, że właśnie możemy tak fajnie, fajnie, co to w ogóle jest za słowo? No fajnie.
Fajnie, fajnie, spoko.
Super spoko książka. Że możemy tak dogłębny sposób zaobserwować właśnie sposób myślenia innej jednostki. I to nie takiego myślenia, że o, myśli sobie, że nie lubi tamtej osoby, czy coś w tym stylu, tylko takiego myślenia o sobie i o próbie odnalezienia samego siebie. A, i jeszcze, że tak jakby, mimo że to jest taka psychoanaliza, czyli bardziej to jest taki indywidualizm, czyli jednostka jest najważniejsza w tym wszystkim i to co jednostka o sobie odkryje, jest najważniejsze, ale jednocześnie Hesse wprowadza trzech mentorów tak naprawdę. Demiana, Pistoriusa i Ewę. I to tak naprawdę nie zamyka się w czterech ścianach, czyli po prostu no, nasz bohater nie sam wszystko odkrywa. Przejdźmy teraz do najciekawszego elementu tego podcastu. Nie no, żartuję. Chwila. Zjem cukierka i porozmawiamy o tym, bo to jest bardzo ciekawe mimo wszystko. Nawet dla osób, które nie mają pojęcia, kim są BTS.
To prawda.
Albo osoby, których to nie obchodzi w żaden sposób. Uważam, że jeżeli przeczytaliście tę książkę, no bo jeżeli nie przeczytaliście, to naprawdę nic wam to nie da, to powinniście zapoznać się z tymi konkretnymi rzeczami, w których BTS do tego nawiązuje, bo według mnie to jest bardzo ciekawe.
Ja też tak uważam.
Nawet jeżeli się nie jest fanem tego typu muzyki.
Ale w ogóle albo... ja uważam, że to jest fajne, bo... Dobra, ja też przeczytałam tę książkę przez BTS, ale ja generalnie czytam książki, więc dla mnie to nie był problem, żeby sięgnąć po książkę, ale jest mnóstwo ludzi, którzy w ogóle nie czytają książek.
I sięgnęli po nią tylko dlatego.
I okej, dla niektórych może to być głupie, że czytają książkę tylko z tego powodu, ale ja uważam, że to i tak jest jakiś krok do przodu, że ktoś sięgnął po książkę, nawet jeśli powodem jest tylko albo może aż... że jego ulubiony zespół zrobił na podstawie tego album.
Ja jako typowa bibliotekarka powiem coś, co zawsze się powtarza na naszych studiach, czyli nieważne dlaczego czyta, ważne, że czyta. Ponieważ wyniki w ogóle czytelnictwa, no nie tylko w naszym kraju, w różnych krajach, ale no w naszym kraju też są złe, więc kochani, nieważne co ważne, nieważne co i dlaczego, ważne, że ktoś czyta. Także to jest hasło na dziś. Ale tak na serio już, to oglądamy jakiś wywiad, i tu napisałam to w notatkach, oglądamy jakiś wywiad, w którym autentycznie powiedzieli, że sprzedaż tej książki wzrosła w Korei, dlatego że BTS nagrało o tym album. Nie dziwię się w ogóle, ale no pomyśl sobie, to jest książka niemieckiego autora.
No tak.
I nie mam pojęcia, jaką wcześniej miała popularność, też znowu w cudzysłowie, w Korei. Nie mam bladego pojęcia. Ale może miała jeszcze mniejszą niż w Polsce.
Może.
Bo to jest bardzo prawdopodobne. A jednocześnie może miała większą, nie wiem. Bo nie, w ogóle w tym temacie no nie mam. Nie
ciężko
wiem, ciężko w ogóle to ocenić i w ogóle znaleźć o tym informacje. Ale
takie, które byśmy były w stanie przeczytać.
To dokładnie. Jak już ktoś robi jakieś nawiązania do literatury, to ja się tam sprzedam.
Ja
tak
też.
Naprawdę.
O Jezu.
Więc to nawet mógłby zrobić zespół, którego bardzo nie lubię, a i tak bym powiedziała, bardzo fajny pomysł. Więc kochani, to nie dlatego, że my lubimy BTS. Znaczy lubimy BTS, ale to nie chodzi o to, że ta książka została wybrana tylko dlatego i tylko dlatego ją lubimy. Zacznijmy o tym rozmawiać, bo to jest super. To jest fajne. Fajne, super, cool, spoko. Zacznijmy od informacji, które wam się przydadzą, jeżeli nigdy nawet nie słyszeliście o BTS i o co chodzi. W sensie album, który opiera się na Demianie, nazywa się Wings i tak. Podlinkuję wam na dole... Albo Alicja. Nigdy nie wiecie kto. Anonimy takie, wiecie, nie podpisuję. Nieważne. I zarówno jakiś album, w sensie, znaczy jakiś album, ten album, ale nie wiem, po prostu, no nie wiem, albo na iTunesie, albo
no
na Spotify.
I na Spotify.
I podlinkujemy
znaczy nie
wam...
nie wszędzie, tylko na iTunesie i Spotify.
Tak, podlinkujemy wam też teledysk główny oraz te takie zbiór takich krótszych zapowiedzi, bo przez to, że ten cały album opiera się na Demianie, nie tylko jeden teledysk, tak. To... Według mnie nawet jak się obejrzy zapowiedzi wszystkich tych pojedynczych piosenek, które oni nagrywali, to jest nawet więcej nawiązań do Demiana niż w tym teledysku. Także jeżeli macie ochotę najpierw to obejrzeć, to zastopujcie sobie i pójdźcie
ja
to
tak
obejrzeć.
Ja tak zrobiłam. Przyznam się, że zanim przeczytałam tą książkę, obejrzałam wszystko.
Ja przyznam się, że no, znałam piosenki i znam tłumaczenia większości z nich i teledysk do Blood, Sweat and Tears. Oczywiście obejrzałam kilka razy. Ale te krótkie filmiki, w sensie już całą tą opowieść, która się składa z tych krótszych filmików, obejrzałam dopiero po... Z premedytacją obejrzałam dopiero po przeczytaniu Demiana. I nie wiem jak to na mnie wpłynęło, no bo nie mam porównania, czy wcześniej jakbym obejrzała tym cokolwiek zrozumiała w ogóle z tego. To nie jest tak, że BTS sobie to nagrało i to jest wymagane, że musisz przeczytać Demiana, bo inaczej nie zrozumiesz, ale jednocześnie nie wiem jak ludzie odbierają to, którzy nie przeczytali tego, bo no niektóre rzeczy trochę nie mają sensu tak, żeby je wytłumaczyć. Wiesz o co mi chodzi? Na przykład w teledysku jak są nawiązania, no nie wiem, jest ten ognisty ptak albo jakieś inne rzeczy. To jak oni to rozumieją, wiesz... To mnie na przykład ciekawi, jak w ogóle odbiór czegoś takiego i że w ogóle BTS się zdecydowało, pewnie oni, nie tylko oni mieli coś do powiedzenia na ten temat, tylko wytwórnia też, ale że zgodziło się na coś takiego, żeby zrobić coś, co no zdecydowanie nie będzie do końca zrozumiałe, bo to jednak nie jest do końca zrozumiałe, jak się nie ma kontekstu. W sensie ludzie mogą to interpretować na jaki chcą sposób, bo po to jest sztuka tak naprawdę, żeby sobie ją interpretować jak się chce. Ale z drugiej strony, no to całkiem taki krok, powiem,
znaczy,
odważny.
Tak. No.
Bo gdyby to było nawiązanie do, nie wiem, do czegoś takiego, no do takiego czegoś, co znają wszyscy, nie wiem, do Szekspira.
Harry Potter. Nie, no to był żart.
Wiecie o co chodzi, do takiego klasyku, że nawet jeżeli ktoś nie czytał, to wie o co chodzi.
Tak.
Nie zmienia to faktu, że bardzo nam się to podoba.
Nawet jeśli już ktoś nie chce czytać. To niech sobie obejrzy, bo to jest ładne.
No właśnie, jak nie chcecie czytać Demiana, to przeczytajcie o Demianie na Wikipedii i obejrzyjcie wszystko od BTS na ten temat.
Znaczy tak, ja, mi się wydaje, pytanie, jak ktoś jest otwarty na nowe na przykład gatunki muzyczne, bo wiem, że dużo osób po prostu nie lubi.
Tak.
Ale uważam też, że obejrzenie tego przed przeczytaniem, już nawet nie mówię, że wszystkiego, ale na przykład samego teledysku, ze świadomością, że to jest oparte na książce, tak, może kogoś zachęcić. Nawet osobę, która nie lubi ani takiej muzyki, ani w ogóle nie była zainteresowana tą książką. Tak, bo tak, jednak to jest na tyle jakby takie intrygujące, że to oglądasz, tak, i jesteś, tak, od razu ciekawa.
O co chodzi? Albo,
no, ciekawy. Co to ma, w sensie jak to zostało zrobione wszystko.
Skąd ta inspiracja? Tak. Skąd się w ogóle to wzięło? Zgadzam się, bo ja o Demianie wiedziałam wcześniej i chciałam go przeczytać, ale nie miałam takiego... W sensie, wiecie, to jest jedna z tych książek, które dorzucacie do listy do przeczytania, ale nie macie takiej potrzeby, tak, od razu czytania tego. Ale jak obejrzałam już teledysk do Blood, Sweat and Tears, to od razu chciałam przeczytać tą książkę, żeby wiedzieć, o co chodzi. Zdecydowanie był to czynnik motywujący. Dlatego może nawet, jeżeli nigdy w życiu nie słuchaliście K-popu, albo słuchaliście i nie lubicie, bo to jest normalne, że ktoś może nie lubić, to jeżeli obejrzycie ten teledysk, to może was to zachęci. Także jeżeli chcecie i jeżeli przeczytaliście Demiana, to zróbcie teraz dla nas coś i zastopujcie ten podcast. I nawet jeżeli nie chcecie obejrzeć wszystkiego, to obejrzycie chociaż teledysk do Blood, Sweat and Tears, żebyście mogli zrozumieć, o czym mówimy w tym momencie.
Tak, dokładnie.
Bo tego tylko potrzebujecie.
To trwa tylko 4 minuty. No tak. Dobra, może 5.
Tak, ponieważ według mnie tam jest tyle ciekawych rzeczy zawartych w tym teledysku. I takich, które nie do końca są oczywiste dla kogoś, kto nie czytał. Bo na przykład, dlaczego niby... W sensie, bo mi się wydaje, że Pieta Michała Anioła. Tam jest ukazana Pieta, tak? To się tak nazywa? Bo na pewno jest rozpoznawalna rzeźba. Więc... Osoba, która to ogląda.
Ale tak samo jak ten obraz, na który się gapił Jane.
Tak, i to są rozpoznawalne takie nawiązania do kultury, ale wydaje mi się, że przez to, że przeczytałam Demiana, bardzo to wpływa na odbiór, bo od razu można zrozumieć, że Pieta jest tam dlatego, że jest motyw matki w ogóle. No bo jednocześnie ktoś może się nawet obrazić, że no, taka rzeźba tutaj, a tu taki teledysk i w ogóle popkultura.
Jest taki filmik na YouTubie, ja go podlinkuję w opisie, gdzie jest cały teledysk, gdzie ktoś dodał po prostu opisy, kto jest kim i kto symbolizuje kogo.
A,
i
tak,
gdzie
też są te to oglądałam, wszystkie... tak, tak. Bo na przykład według mnie, w sensie według mnie, to nie tylko według mnie, to wszyscy tak, w sensie jak oglądam ten teledysk po raz pierwszy, to nie szczaiłam, ale wielu jak przeczytałam rzeczy, no, już Demiana, to można wyraźnie zauważyć, kto jest kim,
tak,
że Vi jest Demianem. Tak. Ale że jednocześnie Demian, w sensie, że jednocześnie to nie jest tak, że jeden członek zespołu, tak, jest jednym bohaterem.
Bo to też symbolizuje etap życia, etap, w jakim się, tak, oni znajdują.
Że na przykład znaczy właśnie oni. Jimin z Sugą są w tym etapie, jak on kradł to jabłko i tam jest to jabłko nawet i on daje mu to jabłko. I to po prostu jak już się przeczyta Demiana i obejrzy ten teledysk, to jest ta, no ja nie mogę po prostu, to nagle tak wszystko idealnie się układa w całość, że byłam z siebie taka zadowolona, że to zrozumiałam w końcu. Najbardziej podoba mi się moment, w którym Suga gra na tych organach.
Tak, o Jezu.
Normalnie nie rozumiesz, o co chodzi. No bo znasz piosenkę i nagle jest przerywanie, on sobie gra na tych, tak, organach i mówisz sobie, nie no, fajnie gra se, nie? Ale on gra ten utwór, który był w Demianie. Boże, nie mogę po prostu tego wytrzymać.
Osoba, która to wymyśliła. Jezu, jaki to mózg trzeba mieć.
Znaczy,
w sensie mówię, żeby wpaść na ten, tak, pomysł. W sensie...
No, dokładnie. Żeby w ogóle zaczerpnąć inspirację do tego.
No właśnie.
Koniec o teledysku, bo nie chciałam mówić o całym, bo jakbym miała mówić o całym, to wiecie.
No, obejrzyjcie sobie ten filmik, mówię wam.
Wybrałyśmy taką książkę, bardzo chciałyśmy ją omówić, bo jest bardzo ważna dla nas, w sensie takim, że bardzo nam się podobała.
Tak.
I dużo z niej wyniosłyśmy.
Tak.
Ale jednocześnie, tak, to jest taka książka.
Tak.
To jest taka książka, że mam wrażenie, że wszystko, co powiedziałyśmy, i tak brzmi banalnie. I no, strasznie tak... No wiecie, o co chodzi. To jest taką książką, jak Małe życie na przykład. Że też masz wrażenie, że wszystko, co powiesz, to jest zbyt banalne, żeby w, tak, ogóle mówić o tym i się wypowiadać na ten temat. To, że jesteśmy, że brak nam w ogóle kompetencji, żeby, tak, wypowiadać o książkach,
no, ale i tak
to
ty
jest
masz
nie do ukrycia. Dlatego, no, to jest wiadome, ale jednak mamy świadomość tego, że to jest w ogóle inna ranga.
Ale nie jesteśmy tutaj po to, żeby analizować,
dokładnie,
wszystko.
Dokładnie.
Jesteśmy po to... żeby polecać wam dobre książki. I
żeby... mamy nadzieję, że one wam się spodobają. Tak. Po prostu mamy nadzieję, że jeżeli przeczytaliście Demiana, to wam się podobał, a nawet jeżeli nie, to po prostu chwilkę pomyśleliście sobie na ten temat,
tak,
bo to jest najważniejsze jednak. I powtórzę jeszcze raz, nieważne po co się czyta i co...
Ważne, że się czyta.
Dokładnie. Powiem jeszcze na koniec wam ciekawostkę, którą znalazłam, jak czytałam o Abraxasie na Wikipedii.
Uważajcie, bo was wywali z kapciuchów.
Bo jeżeli chodzi właśnie o tego Abraxasa, no to czytałam sobie na Wikipedii o nim. Czytanie o czymś na Wikipedii mimo wszystko, kochani, nie jest złe, tylko ważne, żeby zerknąć na bibliografię, jakie są źródła, tak? Bo no, czasem na Wikipedii artykuły są bardzo mądre. To nie jest tak, że wszystko tam, co jest napisane, to jest jakiś bullshit. Nieważne. Czy wiecie, że od imienia Abraxas wywodzi się słowo abrakadabra? W sensie, czy wiedzieliście, od czego się wywodzi abrakadabra? Wątpię. Czy to nie jest fajna ciekawostka, którą możecie powiedzieć komuś na imprezie? Czy wiedziałeś, że słowo abrakadabra wywodzi się od imienia mitologicznego boga Abraxasa? Tym kącikiem wiedzy z Klaudią. Może zrobię taki kącik w każdym podcaście. Będzie ciekawostka z Klaudią. Dziękujemy wam bardzo. Mam wrażenie, że Demian jest i tak taką książką, że ile byśmy o niej nie powiedziały, to i tak powiemy za mało.
Tak.
Mam nadzieję, że zachęciłyśmy was, tych, którzy nie czytali, do przeczytania Demiana, ponieważ wiem, że wiele osób tak właśnie słucha naszych podcastów.
Tak.
Dlatego cieszę się, że jednocześnie nie zdradziłyśmy wiele z fabuły.
Tak.
Ale z drugiej strony w Demianie nie ma czego zaspoilerować tak, tak naprawdę, kochani. Bądźmy ze sobą szczerzy. Tym, którzy czytali z nami, dziękujemy jeszcze raz bardzo. Bo to jest bardzo ważne dla nas, że ufacie nam nadal mimo wszystko.
Jak to nadal?
No nadal, no bo może już
my jesteśmy ich ulubionymi booktuberkami, że na booktubie polskim jesteśmy jedyne.
To prawda. Jedyne, więc najlepsze. Chciałam powiedzieć, że oczywiście ogłoszenie kolejnej książki będzie niedługo, dlatego spodziewajcie się. Powiem wam, że w momencie, w którym nagrywamy ten podcast, my jeszcze nie wiemy, jaka to będzie książka, dlatego będzie niespodzianka.
Dla obu stron!
Dokładnie. Dla nas z przyszłości i dla was też z przyszłości. Także
dziękujemy za uwagę.
Dziękujemy. Było nam bardzo miło. Zapraszamy ponownie. To końcowy jingle.
Dobra, to był koniec, jakby ktoś nie zorientował.